Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dniach 25 i 26 października w norweskim Tromsø odbyła się 18. ministerialna sesja Euroarktycznej Rady Morza Barentsa. To ważne spotkanie w kontekście Arktyki i współpracy państw regionu zostało poprzedzone nie mniej istotnym spotkaniem ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa z nową minister spraw zagranicznych Norwegii Annike Huitfeldt. Podczas tego spotkania rosyjski minister starał się zbudować, można powiedzieć, bardzo dobrą atmosferę, jeśli chodzi o współpracę z Norwegią. Podziękował Norwegom za pamięć o rosyjskich zasługach podczas II wojny światowej. Zaprosił nową panią minister do odwiedzenia Rosji, ale także tutaj zadeklarował chęć współpracy na rzecz wspólnego bezpieczeństwa oraz ustanowienie regularnych konsultacji między ministerstwami obrony Królestwa Norwegii i Federacji Rosyjskiej. W tym kontekście także warto zwrócić uwagę na wypowiedzi Siergieja Ławrowa na temat Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tutaj można powiedzieć, że istnieje duży rozdźwięk. Z jednej strony podkreślał chęć budowania bilateralnych relacji i współpracy w zakresie bezpieczeństwa z Norwegią. Z drugiej strony podkreślał, że między Federacją Rosyjską a Sojuszem Północnoatlantyckim praktycznie nie istnieją obecnie relacje i że to oczywiście w tej narracji strategicznej Federacji Rosyjskiej to jest bardzo charakterystyczne, że to NATO nie chce utrzymywać przyjaznych stosunków z Rosją. To bardzo mocno wybrzmiało, zwłaszcza w kontekście braku obecności na posiedzeniu Euroarktycznej Rady Morza Barentsa przedstawiciela Szwecji. To było bardzo charakterystyczne. W tym czasie szwedzka minister spraw zagranicznych Ann Linde, można powiedzieć, była zaangażowana w organizację seminarium na temat wyzwań bezpieczeństwa w regionie bałtyckim, w którym wzięli udział członkowie Rady Północnoatlantyckiej, głównego organu decyzyjnego w ramach NATO. Widać zresztą te zacieśniające się relacje między Sztokholmem a Sojuszem Północnoatlantyckim. Szwecja nie jest członkiem NATO, ale widać, że coraz bardziej zacieśnia te relacje. To jest o tyle istotne, że Szwecja była gospodarzem spotkania Rady Morza Barentsa w 2019 roku i jest jednym z tych państw bardzo mocno zaangażowanych, jeśli chodzi o współpracę euroarktyczną. Tutaj warto wspomnieć, że spotkania ministerialne, te sesje ministerialne Euroarktycznej Rady Morza Barentsa odbywają się rotacyjnie między czterema państwami członkowskimi, czyli Federacją Rosyjską, Finlandią, Norwegią i Szwecją. Odbywają się co 2 lata, a sama ta współpraca regionalna w ramach tejże rady została zainicjowana w 1993 roku. Warto przy okazji podkreślić, że była to pierwsza wizyta Siergieja Ławrowa w państwie członkowskim Sojuszu Północnoatlantyckiego po tym, jak rosyjski MSZ 18 października tego roku zdecydował o zawieszeniu misji dyplomatycznej Federacji Rosyjskiej przy NATO. Tutaj przy okazji warto wspomnieć, może jako taką ciekawostkę, że ojciec obecnego sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, Thorvald Stoltenberg, był inicjatorem właśnie tej euroarktycznej współpracy w ramach Rady Morza Barentsa. Był wtedy zresztą ministrem spraw zagranicznych Norwegii. Było to właśnie na samym początku lat 90. W kwestiach formalnych warto odnotować, że podczas spotkania Rady podsumowano wyniki prac organizacji w okresie norweskiego przewodnictwa w latach 2019-2021. I tutaj można powiedzieć, że omówiono i kwestie związane z ochroną środowiska i ze zmianą klimatu i współpracy w dziedzinie zdrowia w kontekście także ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia pandemii COVID-19, ale poruszono kwestie transgranicznych połączeń gospodarczych, także transportowych i wymiany młodzieży. Zatwierdzono dokument statutowy związany z mechanizmem finansowania Rady, który ma być uruchomiony w przyszłym roku. On ma z kolei służyć finansowaniu tzw. niskobudżetowych projektów transgranicznych. No i przyjęto, można powiedzieć, taki zaktualizowany plan działań na rzecz współpracy, jeśli chodzi o zmiany klimatu na lata 2021-2025. Na kolejne dwa lata, czyli tutaj można powiedzieć, została przekazane przewodnictwo właśnie w Radzie Finlandii, czyli lata 2021-2023. Warto jednak odnotować, że oprócz tych takich kwestii formalnych związanych ze współpracą regionalną, mamy także taki bardzo istotny aspekt geopolityczny. Niewątpliwie te działania dyplomacji rosyjskiej nakierowane są na dwa takie główne wektory. Pierwszy z nich to przejście z relacji wielostronnych w ramach relacji Rosja NATO na relacje bilateralne. I to jest bardzo istotne, że tutaj Rosja zaczyna rozmawiać po prostu z konkretnymi państwami. W kwestiach formalnych warto odnotować, że podczas spotkania Rady podsumowano wyniki prac organizacji w okresie norweskiego przewodnictwa w latach 2019-2021. No i tutaj można powiedzieć, że omówiono i kwestie związane z ochroną środowiska i ze zmianą klimatu i współpracy w dziedzinie zdrowia w kontekście także ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia pandemii COVID-19, no ale poruszono kwestie transgranicznych połączeń gospodarczych, także transportowych i wymiany młodzieży. Zatwierdzono dokument statutowy związany z mechanizmem finansowania Rady, który ma być uruchomiony w przyszłym roku. On ma z kolei służyć finansowaniu tzw. niskobudżetowych projektów transgranicznych. No i przyjęto, można powiedzieć, taki zaktualizowany plan działań na rzecz współpracy, jeśli chodzi o zmiany klimatu na lata 2021-2025. Na kolejne dwa lata, czyli tutaj można powiedzieć, przekazane przewodnictwo właśnie w Radzie Finlandii, czyli lata 2021-2023. Warto jednak odnotować, że oprócz tych takich kwestii formalnych związanych ze współpracą regionalną, mamy także taki bardzo istotny aspekt geopolityczny. Niewątpliwie te działania dyplomacji rosyjskiej nakierowane są na dwa takie główne wektory. Pierwszy z nich to przejście z relacji wielostronnych w ramach relacji Rosja NATO na relacje bilateralne. I to jest bardzo istotne, że tutaj Rosja zaczyna rozmawiać po prostu z konkretnymi państwami. W kontekście relacji rosyjsko-norweskich warto jeszcze wspomnieć o napięciach, które występują już od dłuższego czasu, czy występowały od dłuższego czasu w kontekście rosyjskiej aktywności na archipelagu Svalbard. Także w zeszłym roku, na początku 2020, można powiedzieć, no, występowały takie napięcia. Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow wysyłał specjalny list do MSZ-u norweskiego, można powiedzieć, oczekując spotkania. Zresztą tutaj Rosjanie podkreślali, że zamierzają intensyfikować swoją działalność w archipelagu Svalbard i no, warto zauważyć, że jakkolwiek te wyspy nie stanowią wielkiej wartości gospodarczej, to jednak z punktu widzenia geostrategii, z punktu widzenia wojskowego dla rosyjskich strategów, dla rosyjskich wojskowych jest to istotny punkt na mapie Arktyki, która jest obecnie intensywnie militaryzowana przez Federację Rosyjską. Tutaj warto zauważyć, że Svalbard formalnie należy do Norwegii, natomiast no, właściwie od 100 lat ma bardzo specyficzny status. On został określony w traktacie szpicbergeńskim. Zgodnie z tym traktatem Svalbard jest strefą zdemilitaryzowaną, do której swobodny dostęp mają wszystkie strony tego traktatu szpicbergeńskiego, no między innymi oczywiście Federacja Rosyjska. Warto zauważyć, że Rosja rzeczywiście na Svalbardzie jest obecna. Rosja ma tam taką niewielką swoją społeczność, która koncentruje się właściwie głównie w miasteczku Barentsburg i warto także zauważyć, że działa tam ostatnia czynna kopalnia węgla kamiennego na całym archipelagu. Tutaj no, trzeba zauważyć, że Moskwa próbuje wykorzystać ten zdemilitaryzowany status Svalbardu i swobodę, z jaką no, porusza się po tym obszarze, aby zwiększać w ogóle swoją obecność w tym rejonie. A w razie potencjalnego konfliktu z państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, no, Rosja niewątpliwie miałaby zdecydowanie większą swobodę w zajęciu tego archipelagu. Kwestia czy to instalacji radarów, czy systemów rakietowych niewątpliwie no, wzmocniłaby tę strefę antydostępową rosyjską i miałaby na pewno taki cel, jeśli chodzi o ograniczenie pola manewru sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w basenie Morza Barentsa. Tutaj warto także zauważyć, że w pobliżu znajdują się bazy rosyjskiej floty północnej. Reasumując, warto podkreślić, że ostatnia 18. sesja ministerialna Rady Morza Bałtyckiego bardzo wyraźnie wytyczyła taki, moim zdaniem, wektor, w którym Rosja będzie starała się realizować swoje cele w polityce zagranicznej przez relacje bilateralne. To potwierdziła właściwie ta sesja, że taki trend będzie następował także w odniesieniu do państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Koncentracja Rosji na Arktyce jest trendem już od dawna widocznym, to tylko i wyłącznie kolejny krok w tym kierunku. Natomiast to, co jest jak najbardziej istotne, to fakt, że Rosja stara się wykorzystać zmianę wewnątrzpolityczną w Norwegii. Mam na myśli ostatnie wybory parlamentarne, tegoroczne wybory parlamentarne, które wyniosły do władzy ugrupowania centrolewicowe, które zresztą sprzeciwiają się nowym poszukiwaniom ropy i gazu, co niewątpliwie koresponduje także z szeroko pojętym interesem i polityką w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej. Tutaj widać, że Siergiej Ławrow i cały establishment rosyjski upatrują szansy w umocnieniu swojej pozycji na obszarze Oceanu Arktycznego właśnie w takiej bilateralnej współpracy z Norwegią. Dziękuję Państwu za uwagę.